Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o sytuacji na podlaskim rynku pracy. Zmieniła się ona diametralnie. Teraz coraz więcej firm szuka niż znajduje pracowników. Dotyczy to zwłaszcza branży informatycznej, choć i w firmach budowlanych też są zatrudnieniowe kłopoty. Zmiany na rynku pracy również są interesujące dlatego, że łatwiej znaleźć pracę na przykład w Suwałkach i Bielsku Podlaskim niż w Białymstoku. Z czego to wynika? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.
Dzień dobry, witam Państwa.
To jaka jest teraz sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie? Zawsze jak się spotykaliśmy, przynajmniej w poprzednich latach, to ostatnia liczba, jeśli chodzi o maksymalne bezrobocie, jaką pamiętam, to około 100 tysięcy. A teraz?
Tak, rzeczywiście to już, można powiedzieć, zamierzchłe czasy w tej chwili. Mamy, jeśli chodzi o rejestry osób bezrobotnych, 32 400 w skali województwa i rzeczywiście w porównaniu z końcem roku ubiegłego to jest ponad 4300 osób mniej, tak?
A te 100 tysięcy to był przełom lat 90. 2000.
Tak, tak, tak. O ile sobie przypominam, to 2002 rok to było takie przełom, ponad 98 tysięcy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy naszego województwa.
To pokazuje, jak zmieniła się sytuacja gospodarcza.
Wszystko się zmieniło, nie tylko gospodarcza, bo przecież wejście do Unii pozwoliło wyjechać znacznej części naszych mieszkańców.
No też musimy to wziąć pod uwagę.
To wpłynęło na tą statystykę, więc pewnie mam nadzieję, jestem przekonany, że te 100 tysięcy to się już nie
wróci.
To chciałem powiedzieć właśnie, ale chyba nie mamy nadzieję i szansę na to, że to się już nie zdarzy, bo struktura też gospodarcza regionu się ewidentnie zmienia. I w ogóle gospodarka jest dzisiaj na takiej fali, jak pan prezes Narodowego Banku Polskiego chyba wczoraj powiedział. Ciągle jesteśmy w tym rozpędzie, więc...
Na tej fali wznoszącej.
Ona zawsze się kiedyś kończy, bo tak jest po prostu w gospodarce, ale póki trwa, no to mamy ten problem, w cudzysłowie problem, że pracodawcy szukają pracowników, a nie tak jak to jeszcze kilka lat temu było, że rynek należał do pracodawcy, nie do pracownika.
On decydował o życiu i śmierci. Jeśli chodzi o rynek pracy. Tak, jeśli chodzi o pracę. Stąd pytanie zasadne, jak modelować ten rynek pracy, co zrobić, żeby jak najwięcej osób pracowało, żeby były odpowiednie kwalifikacje, żeby pracodawcy tych pracowników znaleźli. To może na momencik skupmy się, pani dyrektor, na owych 32 tysiącach zarejestrowanych bezrobotnych. Jaka to jest populacja, jaka jest struktura tej grupy zatrudnieniowej, czy bez pracy?
Bez pracy, tak. No to można powiedzieć, że blisko 50% to są kobiety, że ponad 56% to są osoby długotrwale bezrobotne, że prawie 1/3 to są osoby młode, że ponad 37% to są osoby zamieszkałe na wsi. To są też osoby, którym brakuje konkretnego zawodu, którym brakuje doświadczenia. To są osoby również ponad 27%, osoby 50+. Tak? Także patrząc na strukturę, na wiek, to można powiedzieć, każda grupa tu się znajdzie, jeśli chodzi o osoby bezrobotne. Tak? Pytanie, co można zaproponować tym osobom, żeby zechciały pójść do pracy, albo żeby stworzyć im możliwości do tej pracy, albo żeby tak po prostu najzwyczajniej w świecie chcieć pracować.
Bo interesuje mnie ta grupa tych trwale bezrobotnych, bo w międzyczasie sytuacja się tak zmieniła gospodarcza, że raczej nie powinno być takiego trwałego bezrobocia.
Można tak pomyśleć, ale tak jak widzimy też, co się dzieje na rynku pracy, przedsiębiorcy, pracodawcy poszukują ciągle nowych osób do zatrudnienia z odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami i zapewne tym osobom tego brakuje. Ale to wcale nie znaczy, że urzędy pracy są wobec takiego faktu bezradne, bo dysponują środkami finansowymi, które można na to przeznaczyć.
powrócimy w dalszej części naszego programu do różnorodnych funduszy, bo trochę się również w tej sprawie zmieniła sytuacja. Są dostępne różnorodne działania, które można zastosować, żeby przekwalifikować pracowników albo dostosować ich kwalifikacje do oczekiwań pracodawców, ale właśnie te osoby, które no, bardzo długo nie pracują, to są głównie kobiety, które no, opiekowały się dziećmi, teraz zajmują się domem, wypadły z tego rynku pracy i nie ma szans, żeby wróciły.
Znaczy nie to, że nie ma szans. Szanse zawsze są. To jest kwestia podejścia do tego. Tak jak rozmawialiśmy przed programem, żeby usiąść tak na przykład doradca zawodowy z daną osobą i porozmawiać sobie szczerze, co tak naprawdę potrzebuje dana osoba, ażeby wrócić na rynek pracy, bo są, tak jak już wspomniał pan, jest wiele możliwości, ażeby zabezpieczyć chociażby opiekę, tak, jeśli są osoby wymagające takiej opieki. Są pieniądze, żeby dać jakieś dodatkowe szkolenie, tak, czy nawet staż, czy jakieś tam zatrudnienie dodatkowe. Czy generalnie chodzi o też o odbycie różnego rodzaju warsztatów, tak, żeby wzmocnić pewność siebie w danej osobie. Także są no, różne możliwości, żeby z tymi osobami pracować, żeby ich zachęcić do tego, żeby myślały poważnie o pracy.
Prowadzicie różnorodne analizy, pani dyrektor, i pytanie, jak dalece rozmijają się kwalifikacje pracowników z potrzebami przedsiębiorców?
Mamy potencjał szkół różnych w naszym województwie. Co jakiś czas niektóre ze szkół też proponują nowe kierunki kształcenia. Coraz częściej szkoły też konsultują, współpracują z naszymi przedsiębiorcami, z naszymi pracodawcami, ażeby stworzyć taki kierunek kształcenia i taką podstawę programową, ażeby była adekwatna do potrzeb przedsiębiorcy.
To może inaczej zadam pytanie. Jakich kwalifikacji najbardziej brakuje na podlaskim rynku pracy?
To też jest bardzo złożony problem, bym powiedziała, bo patrząc na każdego przedsiębiorcę odrębnie, to każdy powie, że dla mnie brakuje na przykład, mówi się
kierowcy
na przykład, tak. Bo dużo się mówi o tym, że brakuje kompetencji czy kwalifikacji związanych z IT, tak, ale też w każdym zakładzie pracy informatyk ma coś innego do zrobienia, prawda? Też wobec niego są różne oczekiwania.
Czyli trudno oczekiwać jakiegoś standardu, ujednolicenia, jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe na przykład danego informatyka.
No są określone programy, tak, i nauczania i one są realizowane. Natomiast w każdym przedsiębiorstwie jeszcze coś trzeba dołożyć i są też takie środki na to, żeby dla osób pracujących, dla przedsiębiorcy takie potrzeby sfinansować.
Proszę o komentarz. Właśnie rozmijania się kwalifikacji od potrzeb pracodawców.
Może zacząłbym trochę od innego problemu, który tutaj zauważyłem, słuchając tych statystyk, o których mówiła pani dyrektor, bo te osoby trwale bezrobotne, no nie chcę powiedzieć, że one muszą być, bo tak najlepiej było, żeby nie były, ale po prostu w statystyce całego świata tak jest, że jest grupa tych, którzy są
no tak, około 5%.
Trwale bezrobotni, bo mają niektóre z tych osób nie mają w ogóle możliwości podjęcia pracy ze względu na swoje predyspozycje psychiczne, mentalne i tak dalej. I można z nimi długo rozmawiać, nic z tego nie będzie. I to ta grupa po prostu no, musi funkcjonować, trzeba w inny
to
sposób
ja
się nią zająć.
Ja bym chciała jeszcze zadać pytanie takie, czy wobec tego one powinny być w rejestrach urzędów pracy,
właśnie,
prawda?
Właśnie, no bo właśnie. To jest trochę zaburzające tak naprawdę statystykę. Bezrobotny, a ten, który pracuje albo ma możliwość pracy, to jest zupełnie co innego. Natomiast bardziej istotna dla mnie jest grupa tych młodych, którzy w tej statystyce się znaleźli, bo oni jeszcze nie mają tego nawyku, że długo nie pracowali, nie mają tego i tu raczej jest właśnie problem dzisiejszego świata, że
ale z tego wniosek, że wypadli z rynku. Nie pojawili
weszli,
się na tym rynku,
na
no właśnie,
jeszcze.
I już wypadli.
Właśnie, i to jest chyba problem większy, bo ci znowu młodzi ludzie, jeżeli nie zaadaptują się od razu na początku wejścia na rynek pracy po swojej edukacji, tak naprawdę pierwsze, o czym myślą, to albo byciu na tak zwanym garnuszku, albo wyjeździe z tego regionu. A to jest najgorsza rzecz, która i najgorsze chyba zagrożenie, przed którym nasze małe pod kątem demograficznym województwo stoi. I teraz wydaje mi się, że To jest wyzwanie największe, które jest przed tak zwanym rynkiem pracy, czy przed instytucjami, które się rynkiem pracy zajmują, żeby zadbać o tych młodych ludzi, bo oni muszą mieć bardzo szeroki wachlarz perspektyw dalszych kroków w swoim życiu. Pozostawienie ich tak normalnie w tym obecnym rynku tak naprawdę doprowadza, że oni znikają wcześniej czy później i łatwiej nabywają tej
mentalnej. A jest to grupa, o którą warto zawalczyć?
A to jest grupa taka, którą można ułożyć po prostu pod kątem potrzeb rynku najłatwiej. Trudniej jest rozmawiać z tymi, którzy są trwale bezrobotni, a już dojrzali i obecni w życiu i społeczeństwie, natomiast łatwiej z tymi młodymi, bo oni są jeszcze ciągle ciekawi, więc można ich zaciekawić różnymi obszarami. Wydaje się, że nad tą grupą trzeba byłoby nad nią najwięcej pracować i najwięcej jej czasu poświęcić. Natomiast...
No chciałam powiedzieć, że same urzędy pracy czy instytucje rynku pracy same nic nie zrobią. Tak? Tu trzeba takiego wspólnego działania, takiego partnerskiego działania i zrozumienia wzajemnego, bo urzędy pracy mogą oczywiście zaproponować pewne działania, finansowanie także i to mamy. A w odniesieniu do osób młodych program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój temu właśnie służy.
Tu jest chyba istotne to, o czym powiedziała pani dyrektor, że wiele środowisk musi się w to zaangażować. Przedsiębiorcy też muszą zdać sobie sprawę, że nie mogą liczyć na absolwenta uczelni z doświadczeniem 10-letnim w pracy, bo muszą do tego podejść w inny sposób. Trzeba w nich
Czyli
po prostu
oni muszą też zainwestować.
Też zainwestować w tych młodych ludzi, bo dopiero wtedy mogą sobie stworzyć te kadry tych pracowników w przyszłości, dających tak zwaną
stworzyć
marżę
programy
i wartość dodaną.
Współpracy z rodzicami, żeby przekonali tych młodych ludzi do pracy.
To już jest inna historia, bo samo szkolnictwo zawodowe, mówimy o tym od kilku lat bardzo silnie, jak zaczęliśmy wszyscy razem odbudowywać ten obszar. I wszędzie zauważamy i we wszystkich badaniach wychodzi, że tak naprawdę zacząć trzeba od rodziców, a dopiero potem rozmawiać z młodymi ludźmi. W Finlandii, którą mam przyjemność dobrze znać, w tej chwili w szkołach zawodowych jest ponad 50% uczniów. W stosunku do szkół ogólnokształcących, więc to pokazuje, że świadomość przede wszystkim ma znaczenie. Świadomość tego, że można bardzo szybko wejść na samodzielność, można się osiągać własne dochody, nie być uzależnionym od nikogo. Ta świadomość powoduje, że wybór już na etapie szkoły średniej jest oczywisty w tym układzie, jak widać. Ponad 50% to uczniowie szkół zawodowych. I mówiąc jeszcze do kwalifikacji, to jest, tak jak pani dyrektor powiedziała, jest bardzo złożony temat, bo to zależy z jednej strony od samych firm, które czego potrzebują, ale z drugiej strony również od struktury gospodarki. Ja dzisiaj sobie pozwoliłem przed spotkaniem tutaj w studio wejść na stronę Urzędu właśnie Wojewódzkiego i zobaczyć, jakie są oferty pracy. No, musimy pamiętać o tym, że te wyżej kwalifikowane zawody nie są szukane poprzez urzędy pracy. Tam nie znajdziemy w tej statystyce właśnie takich potrzeb. Programistów, informatyków i tak dalej. Nawet księgowych. No, po prostu tych wyżej wymagających wyższych kwalifikacji.
Z reguły szukają wyspecjalizowane firmy.
Wyspecjalizowane firmy, tak zwani łowcy
głów. Działy HR.
Albo działy HR w większych firmach, bo to też tak wygląda. Natomiast tu problem jest też jakby dwubiegunowy, bo z jednej strony wiele firm mówi o tym, że potrzebują ludzi z takimi i takimi kwalifikacjami, umiejętnościami zawodowymi i są w stanie sobie, te większe firmy szczególnie, myśląc perspektywicznie i strategicznie, są w stanie określić często, czego będą potrzebowały za 2, 3, 5 lat. Natomiast pamiętajmy, że struktura naszej gospodarki, 90-kilka% to są mikro, małe firmy, które nie myślą strategicznie na 5-10 lat do przodu, tylko myślą dziś. I on dziś potrzebuje takiej, a nie innej osoby, stąd mamy tą strukturę w tym...
Taką płynną.
Tak, bardzo płynną w poszukiwaniu kwalifikacji. I to jest temat chyba trudniejszy niż odbudowanie szkolnictwa zawodowego, to odpowiedź na te potrzeby już, na teraz. To jest trudniejszy temat.
Tak, rzeczywiście, to niewątpliwie są trudności ze strony samego pracodawcy, żeby określić to na kilka lat do przodu. Ale przypomnę, że urzędy pracy robią taki ranking, barometr zawodów, tak? Z wyprzedzeniem na kolejny rok. Także to są takie rozmowy w każdym powiecie. Jesteśmy na etapie końcowym w przygotowaniu takiego barometru zawodów na kolejny rok. Wkrótce będzie on opublikowany. Natomiast chciałam powiedzieć, że przedsiębiorca no, ma tę szansę i ma możliwość, żeby dać to, co potrzeba jest u niego w firmie, tak? Bo mamy pieniądze, jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Już mogę powiedzieć, że na przyszły rok jest to blisko 6 milionów złotych.
To pani dyrektor, to do szczegółów przejdziemy za chwilę.
Dobrze.
Przypomnę, naszymi gośćmi są Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk. No właśnie, jak szkolić, za co szkolić, jak sytuacja w tym zakresie zmieniła się, jeśli chodzi o poprzednie lata, czyli czym dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, no i powiatowe urzędy pracy siłą rzeczy.
No tak, przypomnę, że urzędy pracy zarządzają przede wszystkim Funduszem Pracy, a także Europejskim Funduszem Społecznym. Zarówno w odniesieniu do osób bezrobotnych, jak też i do osób pracujących. Czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany do osób pracujących, jak też i podmiotowy system finansowania, którym dysponuje tylko Wojewódzki Urząd Pracy. Tutaj są środki też dla osób pracujących, ale z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Także każdy pracodawca w KFS-ie tak, może też z tej możliwości skorzystać.
No bo do tej pory było tak, że mieliście katalog szkoleń i ktoś tam musiał się zapisać, trzeba było ewentualnie kogoś skierować, żeby się zmieścić w tym katalogu. Czy teraz, współcześnie, pracodawca, który ma określone potrzeby, bardzo specyficzne w swojej branży, może spotkać się z wami i zdobyć pieniądze po to, żeby podszkolić swoich pracowników albo żeby podszkolić tych, których próbuje pozyskać do pracy?
No, tylko pracodawca może powiedzieć, czego mu potrzeba, bo żaden urzędnik tego nie wie, prawda? On zna doskonale swoją firmę, swoje potrzeby, jak też braki u swoich pracowników, które trzeba im uzupełnić. Także to tylko i wyłącznie przedsiębiorca ma taką możliwość, a finanse
Czyli może wystąpić do Urzędu Pracy po to, żeby sfinansować doszkolenie swoich pracowników.
Przekwalifikowanie. Tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba śledzić ogłoszenia, które się pojawiają w urzędach pracy, bo to nie jest tak, że te pieniądze są dostępne ciągle, tak? Są ogłoszenia i trzeba się zmieścić w określonym terminie, ażeby złożyć też odpowiednie wnioski. Wnioski nie są skomplikowane, także zanim taki nabór jest ogłaszany, są też spotkania, żeby powiedzieć, jak taki wniosek wypełnić. Przypomnę, że jest tak zwana baza usług rozwojowych, gdzie można sobie przejrzeć oferty, które ewentualnie mogą się przydać. Albo można złożyć zapotrzebowanie też na ofertę, która jest potrzebna dla
przedsiębiorcy. Poprosić o autorski projekt na potrzeby danej
firmy. Tak, ważne jest, żeby w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, żeby ta oferta znalazła się w bazie usług rozwojowych.
Czyli teoretycznie pracodawcy mogą sformułować swoje oczekiwania, pozyskać pieniądze, doszkolić, przeszkolić pracowników. No właśnie pytanie, czy powinniśmy się skupiać na bezrobotnych, czy raczej powinniśmy się skupiać na tych, którzy pracują i powiększać ich kompetencje, umiejętności?
Nie wydaje mi się, że tu można byłoby znaleźć jakiś złoty środek, bo to są dwie różne sytuacje. No, bezrobotni są problemem społecznym dla nich samych i dla społeczeństwa w ogóle. Natomiast i do nich powinny być kierowane, czy są kierowane zupełnie inne
programy.
Inne programy, inny rodzaj wsparcia i
no ale żeby
i
poprawić sytuację na rynku pracy, to właśnie powinniśmy się skupiać tylko na jednej grupie, czy raczej...
W sytuacji tego rynku, jaki mamy, kiedy jest rynek pracownika, no to powinniśmy tak naprawdę podwyższać kwalifikacje tych, których mamy, bo tak naprawdę ta grupa, którą można byłoby dopiero wyszkolić i przygotować, nauczyć się nowego zawodu, jest zbyt mała, żeby mogła rozwiązać problem taki, z jakim dzisiaj się spotykają przedsiębiorcy. I tu trzeba powiedzieć, że oprócz tych wszystkich funduszy, o których mówiła pani dyrektor, przedsiębiorcy też się angażują. I angażują się również finansowo. Ja ostatnio próbowałem stworzyć taki program grantów na różnego rodzaju potrzeby dla szkół zawodowych. Zrobiliśmy najpierw badanie wśród tych szkół. Okazuje się, że one tak naprawdę niczego nie potrzebują albo już mają tak dużo źródeł pozyskania finansowania, że my tak naprawdę do niczego nie jesteśmy potrzebni, chyba że damy pieniądze i powiemy róbcie co chcecie. No a tak nikt nie
funkcjonuje. Albo dacie grupę ludzi, których można przeszkolić.
Dokładnie.
Bo też są z tym problemy.
Jest bardzo dużo szkół, których na przykład laboratoria czy parki maszynowe są finansowane przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wiedzą, że jeżeli chcą mieć takie, a nie inne kwalifikacje, no to żeby nie tracić czasu i dochodów poprzez uczenie na własnych maszynach, lepiej zainwestować w takie maszyny właśnie w jakiejś szkole zawodowej, bo to umożliwia im po pierwsze szerszą grupę do przeszkolenia, a po drugie, no właśnie, nie podnosi ich kosztów własnych w przedsiębiorstwie, więc ta świadomość zupełnie inaczej wygląda. Te kilka lat, które ostatnio właśnie były rynkiem pracownika, spowodowały, że pracodawcy musieli też zmienić swoje podejście do podnoszenia kwalifikacji, do inwestowania w pracowników.
Ale myślę, że też ważna jest ta bieżąca współpraca z pracodawcy czy przedsiębiorstwa, tak, z szkołą, chociażby w takiej sprawie jak praktyki zawodowe, tak, bo to nie tylko warsztaty przy szkole, ale też to, co przedsiębiorca ma u siebie, bo on tam głównie też ma te najnowsze urządzenia, tak? Gdzie szkoła nie zawsze może sobie pozwolić na to.
Nie doścignie przedsiębiorstw, jeśli chodzi o postęp technologiczny.
Natomiast przedsiębiorca ma dzięki temu możliwość badania postępu tej podnoszenia kwalifikacji. I w krótkim okresie jest w stanie stwierdzić z grupy potencjalnych pracowników, którego przyjmuje i który daje mu największe atuty. Więc ta sytuacja uległa zmianie i wydaje się, że zmierza w dobrym kierunku. Szkoły zawodowe. Został nam chyba ten jeden problem mentalny, psychologiczny, psychiczny, powinniśmy położyć nacisk, o czym mówiłem wcześniej, czyli percepcję społeczną w ogóle czegoś, co się nazywa szkołą zawodową.
Czyli jak chodzę do zawodówki, to nie oznacza, że jestem gorszego sortu.
Przede wszystkim właśnie chyba funkcja jest odwrotna, bo staje się szybciej samodzielny. A z punktu widzenia rodzica chyba w normalnym społeczeństwie lepiej jest, kiedy tą samodzielność umożliwiamy dziecku na odpowiednio
wczesnym pytanie.
Często to jest spełnienie też jego jakichś marzeń, tak?
No tak,
hobby.
Bywa.
Tutaj znowu jest istotny element selekcji. W selekcji poprzez samego młodego człowieka, żeby on miał możliwość odpowiedniego sprawdzenia i wyboru, co najbardziej mu odpowiada. Tylko, że to jest znowu system
edukacyjny. Ale bolączką naszego systemu edukacyjnego są doradcy zawodowi, czyli ich brak.
Z jednej strony doradcy zawodowi, z drugiej strony w ogóle system edukacyjny, który nie pozwala już na wczesnym etapie
określać preferencji
możliwości czy zdolności, umiejętności. My uczymy wszystkich równo pewnej wiedzy, natomiast nie dajemy możliwości tego, żeby już na przykład w wieku 10-11 lat można było zauważyć, kto w czym się może specjalizować, co lubi.
Bym nawet powiedziała trochę wcześniej. Swego czasu robiliśmy też w urzędach pracy dni otwarte i zaprosiliśmy do siebie przedszkolaków. Niesamowita historia, bo te dzieciaki, no, zainteresowanie ich było ogromne, ale też po takich spotkaniach można powiedzieć, już jakoś tam określić, tak?
Czego te małe,
tak,
ci mali
oczekują, co ich interesuje.
Tak. Ale wtedy musielibyśmy przygotować strasznie dużą grupę strażaków. No bo z reguły chłopcy w tym wieku chcą być strażakami. To taka uwaga na marginesie, trochę żartobliwa.
Z wiekiem się zmienia.
Z wiekiem się zmienia, ale pytanie, na ile jeszcze przebudowaliśmy ten system edukacyjny i przygotowujemy, czy dajemy możliwość startu w tym zawodowym życiu, a równolegle zbudowaliśmy odpowiedni tor pogłębiania wiedzy, poprawiania kompetencji, żeby to jedno z drugim w sprzeczności nie stało, żeby wzajemnie się uzupełniało, bo do tej pory to było takie kłopotliwe i wadliwie funkcjonowało. To znaczy można było wcześniej pójść do pracy, ale zdobycie, podwyższenie swoich kwalifikacji było kiedyś strasznie trudne.
No chyba trzeba powiedzieć o tym, że warto teraz... Przedsiębiorcy mnie nie polubią, ale pracownicy powinni wykorzystywać ten moment, że mają właśnie swój rynek i że w tej chwili...
Mogą podyktować warunki,
W pewnym sensie, oczywiście mając kwalifikacje. Bo sytuacja też wygląda w ten sposób, że niekoniecznie przedsiębiorca zwraca uwagę na dyplom, tylko na rzeczywiste umiejętności. I nie wymaga, żeby ktoś był... Zresztą znamy wielkich przedsiębiorców naszego regionu z branży metalowej, produkcji maszyn chociażby, którzy mówią, że on woli przyjąć 10 absolwentów szkoły zawodowej niż 10 inżynierów, bo wielu testów ci drudzy nie są w stanie zdać. Więc tak mniej więcej też sytuacja często wygląda w tych bardzo konkretnych zawodach. Więc to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę i też wykorzystywać tą wiedzę i tą informację, żeby właśnie poszerzać to zainteresowanie już bardzo specyficznymi szkołami zawodowymi. One są też na już zupełnie innym poziomie, niż my sobie je wyobrażamy z czasów
Chciałabym powiedzieć, tak. Przepraszam, że nasi podlascy przedsiębiorcy dbają też o swoich pracowników, podnoszą ich kwalifikacje. My to wiemy, bo tymi środkami dysponujemy. I dla takich właśnie przedsiębiorców też organizujemy konkurs, chociażby organizacja ucząca się. I warto dbać o swoich pracowników.
Wszyscy już teraz wiedzą, że trzeba dbać o pracowników. Przynajmniej znaczna większość tych, którzy się rozwijają permanentnie, zwiększają obroty, wchodzą na nowe rynki. Ci wszyscy mają świadomość, że tak naprawdę...
Bez dobrego pracownika nie da się tych celów
osiągnąć. Wszystko zależy nie od maszyn, które są w stanie sobie kupić, skredytować czy jakkolwiek, ale to jest...
Niewątpliwie z racji tego, że brakuje tych pracowników, brakuje kompetencji, sięgają też po ludzi z zagranicy, tak? I wiemy, że...
Na naszym rynku jest sporo Białorusinów,
Ukraińców. Ich jest najwięcej, tak? Chociaż z egzotycznych krajów, dalekich, też pojedyncze osoby są, ale jest ich niewiele.
Pytanie, czy na podlaskim rynku pracy, który jest dosyć specyficzny, bo my nie mamy dużych przedsiębiorstw, tylko raczej niewielkie albo usługowe. Czy właśnie ci przedsiębiorcy nie oczekują bardziej elastycznego systemu, jeśli chodzi o przygotowywanie, kształcenie, szkolenie pracowników, bo ich sytuacja czasami ulega radykalnej zmianie z dnia na dzień. I właśnie jak przygotować pracowników, jak przygotować rynek, żeby na takie potrzeby tych pracodawców reagować?
Czy wielokrotnie na różnych konferencjach, które były organizowane, czy to przez kuratorium, czy przez organy założycielskie szkół, o tym się mówiło, tak, że jest odpowiednia podstawa programowa, to trzeba zrealizować. Ale są klasy patronackie, są porozumienia między przedsiębiorstwami a szkołami i te dodatkowe takie elementy, które można wprowadzić, przemycić jakoś, one tam zapewne są realizowane, bo później przedsiębiorcy też korzystają z tego zasobu szkoły, tak, które tam są. Ale warto też podkreślić, że są w naszym województwie takie przedsiębiorstwa, które bardzo mocno angażują się w kształcenie kadry, nie tylko dla własnych potrzeb, bo nie zawsze całą klasę można zatrudnić, ale bardzo wielu osób, mamy to przykłady takie w Wysokim Mazowiecku, tak, gdzie Mlekowita współpracuje.
W Białymstoku również nawet podyplomowe studia jedna z firmy uruchomiła.
Tak, czy w Suwałkach. Także no, są te dobre przykłady, gdzie przedsiębiorcy współpracują ze szkołami.
Z drugiej strony jednak musimy pamiętać o tym, że świat zmierza w taką, a nie inną stronę. Mówimy głośno już teraz o tak zwanym przemyśle 4.0, który to określenie nie oznacza, że dotyczy firm przemysłowych, to dotyczy w ogóle gospodarki. I czy to mikro, czy małe firmy będą potrzebowały również tego, żeby ich pracownicy
byli wielofunkcyjni, wielozawodowi.
Żeby, mówiąc już bardzo obrazowo, żeby mechanik samochodowy bardzo dobrze obsługiwał komputer. Bo to mniej więcej tak, a nie
jest
tylko
zlecenie,
umiał
robię to, jeśli
tak.
Jest zlecenie inne, robię
do
co
tego
innego.
Zmierza świat i w ten sposób będzie funkcjonował. Oczywiście
w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, żeby nie wskazywać konkretnego, śledzę z uwagą losy takiej jednej z firm, której pracownicy z jednej strony mogą obrabiać łopatki elektrowni, ale następnego dnia ci sami pracownicy mogą spokojnie pracować przy układaniu polbruku.
Tak, a przy
okazji... To funkcjonuje i także jeżdżą po całym terenie w okolicy po to, żeby te różnorodne zlecenia realizować.
A zapewne zanim się wezmą do oczyszczenia tych łopatek, to komputerowo analizują, jakie trzeba oczyścić.
Oczywiście, wszystko przygotowują się do zrealizowania
więc
konkretnego
mają
zlecenia.
Ten zakres umiejętności bardzo szeroki i pewnie w tą stronę należy zmieniać. No dobre jaskółki
zmierzać.
Jaskółki się pojawiają, tak jak to powstały w Białymstoku Technikum Programistyczne z ogromnym zainteresowaniem i rzeczywiście takie, które może wypełnić pewną lukę systemową. Więc no, jest dobrych sygnałów bardzo dużo, ale trzeba je...
Trzeba przyspieszać.
Trzeba je z jednej strony przyspieszać, a z drugiej strony wspierać bardzo mocno, bo to jaskółki same to przylatują i znikają.
My przed naszym badaniem barometr zawodów pozyskujemy też informacje od lokalnych włodarzy, jakiego rodzaju inwestycje będą na danym terenie. I chcę powiedzieć w kontekście Białegostoku na przykład, tak, nie będę wymieniała jakiego rodzaju, które to firmy, jakie inwestycje, ale chodzi o to, że inwestuje się dużo, na przykład 2-3 miliony i okazuje się, że powstanie jedno miejsce pracy, tak, to o czym pan Andrzej mówił w tej chwili. No zmierzamy w tym kierunku, że...
Automatyzacja procesów produkcyjnych, tak dalej.
Musimy najpierw też zainwestować, tak, żeby później z tego skorzystać.
Ale dzisiaj mieliśmy taki przypadek, kiedy poręczyliśmy kredyt firmie właśnie nie z Białegostoku, tylko z Kolna, która zainwestuje 2 miliony złotych w nowe urządzenia produkcyjne. Wprawdzie będzie to kosztowało o 7 osób mniej w firmie, w tym sensie kosztowało, ale pracodawcy nie chcą się ich pozbywać. Zostawią w firmie, przekwalifikują na inne działy, to o czym wcześniej rozmawialiśmy. Więc ta świadomość zupełnie już inaczej wygląda.
Czyli zachęcamy tego pracodawcę do skorzystania ze środków, którymi dysponujemy.
Nie inwestujemy w to, żeby zwolnić ludzi, bo będzie wtedy nasz biznes mniej kosztował. Tylko myślimy o tym, że nawet jak ten koszt sobie obniżymy, to wykorzystamy tych pracowników do tworzenia wartości dodanej w innych obszarach. I to jest chyba też bardzo...
Przy tej okazji właśnie, dziękuję za ten przykład, no, spróbujmy skomentować. Dlaczego sporo miejsc pracy powstaje poza Białymstokiem, a nie w Białymstoku?
Ja bym powiedział, że to są dwa powody. Z jednej strony mamy jednak spowolnienie inwestycyjne i zauważalne.
No tak, w dużych firmach jest mniej zamówień.
Mniej inwestują w ostatnich 2-3 latach, więc to jest zauważalne. Z drugiej strony no, demografia to pokazuje. Z tych mniejszych miejscowości więcej jednak ludzi wyjeżdża, a z Białymstoku ta jednak stała liczba mieszkańców jest i pracujących także. To powoduje, że no, tam się to bardziej zauważa. Tam po prostu jest większa chęć przedsiębiorców do tego, żeby zatrudnić niemalże powiedzieć każdego, kto tylko jest na rynku. Więc tam jest, dlatego ta struktura moim zdaniem tak wygląda.
Pozostaje mi tylko zgodzić się z tym komentarzem, bo rzeczywiście tutaj zresztą to, o czym już żeśmy mówili, też wielu przedsiębiorców idzie w tym kierunku, ażeby zautomatyzować swoją też produkcję, żeby zabezpieczyć zapotrzebowania.
Czyli w Białymstoku nie będzie tak dużego przyrostu miejsc pracy ze względu na to, że rośnie to wyposażenie technologiczne.
No ale pewnie to też wynika z samej statystyki, że ten poziom bezrobocia w Białymstoku jest w stosunku do liczby mieszkańców odpowiednio niższy, więc też ta luka nie jest aż tak duża, żeby ją można było w jakiś sposób zagospodarować. Ale problem tak czy inaczej dzisiaj nie jest aż tak duży, jak mieliśmy te kilkanaście lat temu.
I pytanie, jak utrzymać te trendy. Za chwilę krótko przypomnijmy, z jakich pieniędzy będzie można skorzystać, czy można skorzystać, żeby doszkolić, przeszkolić pracowników, zdobyć tych fachowców, których dana firma potrzebuje. Przypomnijmy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, z jakich pieniędzy można skorzystać, żeby można było doszkolić pracowników, przekwalifikować, bo takie pieniądze są i są one do wzięcia, najzwyczajniej w świecie.
No tak, ja mogę mówić, z czym dysponują urzędy pracy i Wojewódzki Urząd Pracy, tak? Jest to Fundusz Pracy i wydzielona z niego część Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Przypomnę, na rok 2020, już 2020, to będzie blisko 6 milionów złotych. I podmiotowy system finansowania, Europejski Fundusz Społeczny, którym zarządza Wojewódzki Urząd Pracy. Kolejny nabór będziemy ogłaszać już na początku przyszłego roku. Przypomnę, że tutaj mogą u nas się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Czyli trzeba się aktywnie zachowywać, śledzić informacje, żeby w odpowiednim czasie złożyć odpowiednie wnioski.
Tak, trzeba śledzić naszą stronę internetową. My z reguły też ogłoszenia robimy, między innymi poprzez radio, ale też robimy spotkania informacyjne w różnych miejscach.
Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę do przedsiębiorców, którzy myślą właśnie trochę bardziej perspektywicznie, i tych małych, i tych średnich, i dużych. Jak wiemy, zmieniło się, chciałbym powiedzieć o tych wyższych kwalifikacjach, czyli wymagających chociażby skończenia studiów. Jak wiemy, ustawa 2.0
o szkolnictwie wyższym,
która wprowadziła zupełnie nowe podejście, wymaga bardzo mocno od uczelni współpracy z przedsiębiorcami. I tu przedsiębiorcy mogą wykorzystać tą sytuację. I tak naprawdę...
W jaki sposób?
A chociażby tworząc wspólne przedsięwzięcia, stawiając swoje wymagania uczelni. I uczelnia nie ma wyjścia, musi tak naprawdę teraz poszukiwać takich rozwiązań, które dadzą efekt współpracy z przedsiębiorcami, bo inaczej przestanie istnieć. Pieniądze idą za współpracą nauki z gospodarką, więc tutaj ta sytuacja jest świeża. Dopiero się jesteśmy w nowej rzeczywistości, ale trzeba się nad tym mocno zastanowić i podejść z bardzo konkretnymi potrzebami, tylko no, znowu wracam, trzeba myśleć perspektywicznie. Nie na jutro, tylko na kilka lat do przodu.
No, chciałam powiedzieć, że są już takie przykłady współpracy w kontekście studiów podyplomowych, tak? Bo ci, którzy się do nas zgłaszali po środki finansowe, w takich studiach podyplomowych uczestniczyli właśnie po tych uzgodnieniach, porozumieniu uczelni z przedsiębiorcą.
To właśnie z tych źródeł, o których pani dyrektor mówiła.
A zatem, jeśli przewidujemy, że za jakiś czas będziemy potrzebowali określonych kwalifikacji, możemy zgłosić się czy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy do uczelni, czy do szkół, żeby odpowiednią grupę przeszkolonych ludzi mieć. No a wiadomo, że u nas część firm funkcjonuje razem z funduszami europejskimi. Czyli kończy się jedna perspektywa, znowu będzie z rok, dwa przerwy, zanim się pojawi nowa perspektywa. Co w tym czasie z pracownikami? Co firma może zrobić? Jak pan prezes by poradził?
No przede wszystkim trzeba dbać o tych kluczowych, o większość kluczowych, bo
pracowników.
Pracowników, bo ich pozostawienie samych sobie w trudnej sytuacji powoduje utratę na zawsze w większości przypadków. Bo raz, że się traci zaufanie, związek z firmą i wiele jeszcze innych aspektów. Więc to jest najlepszy moment na wcale nie mocno kosztujące przekwalifikowywanie czy zwiększanie kwalifikacji, bo wtedy mamy ten czas na to, żeby można było, jak zawsze, jak klasycy mówią, w trudnych czasach trzeba inwestować. I to nie znaczy, że trzeba kupować wtedy maszyny, bo są tańsze, ale wtedy między innymi inwestować w ludzi, bo oni z nowymi kwalifikacjami wejdą wtedy, kiedy rynek znowu będzie zmierzał ku górze.
Ja przypomnę jeszcze, że Wojewódzki Urząd Pracy zatrudnia doradców zawodowych i bardzo chętnie współpracujemy z przedsiębiorcami, chociażby w kontekście właśnie zasygnalizowania czy pomocy, tak, w określeniu tego, co potrzeba jeszcze danemu pracownikowi w danej firmie. Także zachęcam też do kontaktu z nami.
Czyli przychodzi doradca do firmy, rozmawia z pracownikami i jest w stanie określić, czego ci pracownicy potrzebują, żeby zwiększyć swoje kompetencje.
Wspólnej pracy jesteśmy no, po to, żeby wspierać, tak, i pomóc w określeniu tego, czego potrzeba.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Zatem pieniądze są, możliwości są, żeby dokształcać pracowników, inwestować w pracowników. Teraz mamy dobry okres, czyli rynek pracownika. Nie zawsze to będzie w przyszłości tak rozwijało się jak teraz. Zatem przygotowując się na trudne czasy, dobrze jest zdobyć czy nowe kompetencje, czy pogłębić te, które mamy. Naszymi gośćmi byli Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.